Ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Bardzo ważne dla mnie jest to, żeby rozmowa była swobodna, ale żeby przekazywała wartości merytoryczne. Dlatego do podcastu zapraszam osoby, które poznałem, z którymi dobrze mi się rozmawia, żeby Wam się dobrze słuchało. Zachęcam Was do subskrybowania nas w portalach społecznościowych, czyli na YouTubie, na Facebooku, jesteśmy też na G+. Jeśli Wam się odcinek spodoba, to pamiętajcie, żeby dać 5 gwiazdek w iTunesie, bo to pomaga nam utrzymać wysoką pozycję. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył Lean Startup, a ze mną jest Bartek Janowicz. Cześć Bartek, powiedz kilka słów o sobie.
Cześć, Bartek Janowicz. Jestem człowiekiem, który odszedł z korporacji po to, żeby pomagać korporacji i pomagać startupom. I jestem człowiekiem, który też pracował przez lata jako człowiek od rozwoju i szkoleń, czyli byłem tak zwanym HR-owcem. No a teraz uczę w dużej mierze ludzi myślenia o innowacyjności i o nowych produktach i usługach trochę w inny sposób niż chyba dotychczas.
Organizujesz też bardzo fajne meetupy. Byłem dwa razy tylko, ale za każdym razem bardzo mi się podobało. Ciekawi goście. Opowiedz coś więcej o tych wydarzeniach.
Meetupy organizuję raz na powiedzmy półtora, dwa miesiące. Celem jest właściwie stworzenie takiego miejsca, na którym spotykają się ludzie generalnie chcący rozwijać innowacyjność, przedsiębiorczość w ramach średnich, dużych firm i korporacji. I rozmawiamy na tematy różne, które mogą pomóc trochę, jak to mówię, ustartupowić się korporacją.
Okej, okay, to bardzo, bardzo cenne, bardzo mi bliskie. Powiedz w takim razie jeszcze coś o swojej firmie. Jak długo ją prowadzisz? Z kim pracowałeś?
Firmę prowadzę całkiem niedługo, bo niecały rok, więc to jest formalnie twór świeży, natomiast od 2 lat już jestem wolnym strzelcem, tak można powiedzieć. I to jest dosyć trudne, ponieważ ja się tak mocno nie przywiązuję do formy organizacyjno-prawnej. Wolę pracować z ludźmi i dla ludzi.
To podobnie jak ja.
Więc prześmieszne jest to, że ja pracuję z kilkoma różnymi, można powiedzieć, firmami, instytucjami, coraz więcej samodzielnie nad pewnymi projektami. I to są projekty zarówno dla korporacji, średnich firm i startupów.
Wszystko się kręci wokół Lean Startup?
Bardzo mocno. Dla mnie Lean Startup, zresztą jak trochę było też w opisie wydarzenia, nie jest tylko i wyłącznie narzędziem, jest filozofią pewną, więc mi bardzo bliską i tą filozofię widzę, że ona bardzo pomaga ludziom się rozwijać.
Okej, okay, to powiedz kilka słów wprowadzenia, gdyby tak się zdarzyło, że ktoś nie wie, czym jest Lean Startup. Możesz tak na początku zrobić jakieś takie drobne wprowadzenie?
Postaram się, chociaż to wcale nie jest łatwe, bo kiedyś szukałem na początku definicji Lean Startupu i...
Ja szukałem przed odcinkiem i tak są różne, że chyba co kto myśli, to mu to pisze.
Otóż nawet mam wrażenie, że sam twórca nie definiuje Lean Startupu bezpośrednio, tylko łączy dwie zbitki, które związane są z definicją, czyli z Lean podejściem pod tytułem korzystam właściwie dosyć oszczędnie, ale nie żyłuję, tak, na zasobach, czyli nie marnotrawię zasobów. Czyli to jest typowe
i tych
leanowych podejście.
Tych metodologii też jest mnóstwo różnych.
Tak, tak. Natomiast generalnie lean to znaczy szczupło, tak? Czyli oznacza, że nie wywalam wszystkich zasobów, nie myślę niepotrzebnie na czymś, co być może nie ma sensu. No i startup podejście rodem z Ameryki. Dobre startupy to są takie, które dosyć szybko osiągają sukces i w jakiś sposób twórca Eric Ries tej metody popatrzył, w jaki sposób oni się zachowują. Stwierdził, że trochę to przypomina agile, tak zwany, czyli zwinne metody szybkiego konfrontowania się na swoich pomysłów z klientem. Najprościej mówiąc, to jest nic nowego. Można powiedzieć, wiele osób jak słyszy definicję i odkrywa, o co chodzi w Lean Startupie, mówi, no kurczę, ja to tam 20 lat uprawiam Lean Startup i nie wiedziałem o tym.
Bo intuicyjne to jest bardzo, jak ktoś jest skuteczny,
to
sobie sam musiał do tego dojść. To jeszcze jedno pytanko takie, bo też zwróciłem na to uwagę podczas ostatniego wydarzenia. Do tej pory słyszałem wymowę Eric Rice, ale ty mówisz Eric Rice. I twoja wymowa jakby bardziej do mnie trafia. Nie wiem dlaczego. Jak to jest w końcu? Eric Rice czy Rice?
Eric Rice. Na wszystkich konferencjach, których byłem, na których on występował i które sam organizował, przedstawiał się Eric Rice. Więc...
No to jak on się tak przedstawiał, to...
Więc wydaje mi się,
że jak się nazywa.
Chyba lepsze podejście. Natomiast dokończając, Paweł, no nie wytłumaczyłem się, o co chodzi w Lean Startupie.
No dobra, słucham.
Najprościej chodzi o to, żeby tworzyć produkty i usługi, które są nowe. Mhm. Ale jak się obserwuje to, jak co się dzieje obecnie na rynku, czy to startupowym, czy nawet korporacyjnym, to jest coraz większy stopień niepewności. I można powiedzieć, że to jest taka metodologia, filozofia działania w sytuacji, w której masz maksymalne ryzyko. Nie wiesz, czy to, co wymyśliłeś, się sprzeda, czy w ogóle klienci to kupią i czy na tym zarobisz.
A trzeba było szybko pchać na rynek, bo KPI trzeba wykazać?
Tak, to jest choroba dużej części projektów unijnych.
No, też korporacyjna.
Oczywiście.
Dlatego uciekłeś z korporacji?
Nie, to z korporacji ja wcale nie uciekłem, tylko zmieniłem formę współpracy, można tak powiedzieć.
Okej, okay, rozumiem.
Moimi głównymi klientami są przedstawiciele korporacji dużych, firm średnich. Też definicja korporacji. Nie nazywam korporacją tylko i wyłącznie ustatkowane międzynarodowe instytucje. Ale tak korporacją nazywam pewne firmy, które już mają dosyć dużą, pokaźną grupę osób, ustabilizowane struktury, powtarzalny model biznesowy, na którym po prostu sprzedają coraz więcej klientów zdobywają, więc są już takie zastajałe, można powiedzieć. Alior Bank kiedyś był startupem, no już nie jest
już
według
nie
mnie startupem, bardziej jest korporacją.
Wiesz co, te, jak mówiłeś o tych metodach linowych, to bardzo mi się to kłóci z tym, jak ja widzę sposób pracy korporacji.
No tak.
Na pewno wdrażanie takich metod linowych w korporacji jest dużo trudniejsze niż w startupach. Jak ty sobie z tym radzisz?
Ja próbuję podpowiadać, jak można sobie poradzić. To pytanie jest bardzo źle, jak sobie korporacje radzą. No, różnie sobie radzą. Z tego względu, że startup właściwie, jeśli mówimy o jakiejś grupie osób, to jedynym, znaczy największym interesariuszem tego, co robi, jest klient po prostu. No i oni sami, tak, jako właściciele. Bądź ich pracownicy i rodziny. Natomiast w korporacjach na to mamy siłę różnych wpływów, które czasami są ważniejsze od tego, żeby dostarczyć coś, co klient potrzebuje. Mhm. A po drodze wiele osób, które uważają, że sami lepiej wiedzą, co klient potrzebuje, no i tak to się zmienia.
Czyli podsumowując, takie metody linowe prowadzą do tego, żeby jak najmniejszą ilością zasobów, żeby spróbować przedstawić rynkowi gotowy produkt.
Bardziej, żeby... Wiesz, to jest trochę... wyjaśnię może dokładnie. To jest tak, że jeśli masz jakiś nowy pomysł na nowy produkt, usługę, bez względu, czy jesteś startupem, czy korporacją, to zawsze masz do czynienia właściwie z trzema rodzajami ryzyk, tak? Pierwsze to jest ryzyko takie bardziej produktowe, technologiczne, czyli pod tytułem czy zbuduje to coś?
Tak.
Tak? Drugie to jest...
Albo czy to, co mi działa w moich warunkach laboratoryjnych, pokojowych, czy przy większej skali, czy też będzie działało tak samo?
No można mniej więcej tak. To jest duża koncentracja na produkcie. Można powiedzieć, że tutaj jest o wiele ważniejsze, żeby stworzyć to coś i to w ogóle działało, bo na 100% będziesz miał klientów. No nie wiem, szczepionka na raka, tak, czy jakiekolwiek lekarstwo na raka. Mhm. Problem jest z tworzeniem tego, tak? Natomiast nie będzie problemem z klientami. Drugi rodzaj ryzyka to jest ryzyko takie rynkowe, czyli po prostu czy klienci będą chcieli używać i kupią finalnie ten dany produkt, daną usługę.
Na przykład konserwatyzm klientów, że nie wiem, że grupa docelowa na przykład, do której kierowana jest aplikacja, nie radzi sobie z nią ze względu na przykład na podeszły wiek.
tych powodów może być wiele, ale chodzi o po prostu,
chciałbym, że... zobrazować też, żeby słuchacze jakby więcej wynieśli.
Tak, 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 że tworzysz coś i nie wiesz, czy klienci kupią, czy nie kupią. Nie jesteś tak pewny, jak w pierwszym ryzyku tym produktowym, że na 100% byś miał klientów, tylko trzeba stworzyć ten produkt. Tutaj bardziej cię nurtuje pytanie, czy kupią, czy będą używać. No i trzeci rodzaj ryzyka to jest pod tym, czy jak już kupią, to czy ja zarobię na tym, tak? Czy finalnie po prostu będzie to opłacalne. Problem jest taki, że zdecydowana większość i startupów, i korporacji koncentruje się o wiele bardziej na tym pierwszym rodzaju ryzyka i wyeliminowano ryzyka po prostu musimy to zbudować i chcemy to zbudować. A problem rzeczywisty zaczyna się w rozwiązaniu tego ryzyka rynkowego, klientowskiego, czyli po prostu odpowiedzi na pytania, czy jest sens w ogóle cokolwiek budować, bo czy klienci to będą chcieli użytkować.
To ja widzę taki problem, że w korporacjach, przynajmniej jak ja rozmawiam, gdzieś tam jestem zaproszony na jakieś spotkania, że jest takie, jeżeli ktoś realizuje duży projekt kosztowny, no to na tych wszystkich spotkaniach bronią wszyscy tych wskaźników KPI, że już tak daleko zabrnęliśmy, wydajmy jeszcze trochę, rozwińmy go jeszcze. Zupełnie przeciwne podejście do linowego.
No tak, to jest trochę inne podejście. Ono jest takie podejście, przykładamy stare reguły zarządzania projektami do wdrażania i tworzenia nowego projektu, którego finalnym rezultatem będzie jakiś produkt bądź usługa. I faktycznie jak patrzymy na badania, to efektywność działań korporacji przy tworzeniu nowych produktów i usług jest większa niż startupów. No bo mają dosyć usystematyzowany sposób podejścia, pewną metodologię, trzymają się...
I zasoby.
Tak. Faktem jest, że często to trwa 5 razy dłużej albo 10 razy dłużej. I faktem jest też, że dużo tych rozwiązań finalnie jest trochę sztucznie utrzymywana, ale też bardzo duża część faktycznie się sprawdza na rynku. Nie? No, faktem jest też, że korporacja też ma wiele więcej zasobów do tego, żeby chociaż trochę zweryfikować rynek i dowiedzieć się trochę o kliencie. Robią wszystkiego rodzaju badania marketingowe, klientowskie, także trochę już więcej wiedzą.
No i znowu wydają pieniądze na to wszystko.
No i dokładnie, mają te pieniądze, których generalnie startupy na dzień dobry nie mają.
Okej, a metodologia, którą się zajmujesz, jak może pomóc tym startupom? Możesz dać jakiś taki przykład, żeby zobrazować słuchaczom, dlaczego powinni korzystać z tej metody i dlaczego ona jest skuteczna?
Z tego względu, że bardzo duża część nas, startupowiczów, pozwolę sobie użyć słowo nas, no bo sam będąc przedsiębiorcą zaczynam od wypróbowania tego, co uczę. Ja byłem absolutnie przekonany, że doskonale wiem, kto jest moim klientem i czego chce mój klient. A ponieważ chciałem być dosyć spójny i mówić o tym, co sam doświadczyłem, no to postawiłem sobie za cel, że po prostu zacznę zweryfikować swój pomysł na usługę, którą oferuję, czyli konsultingowa, tak? Pomoc w wymyślaniu nowych produktów i usług konkretnej grupie docelowej. Ponieważ byłem sam HR-owcem tak zwanym, to sobie pomyślałem, że przecież podobnie jak ja pracując dla dużych instytucji, pewnie spotykają się moi znajomi i nieznajomi, ale HR-owcy cały czas z takim samym problemem pod tytułem biznes do nich przychodzi, czyli dyrektorzy różnych jednostek i mówi: hej, potrzebujemy rozwinąć przedsiębiorczość, innowacyjność naszych ludzi. I byłem przekonany, że skoro u mnie to działa, no to pewnie w dużych firmach i korporacjach będą tak samo przedstawiciele jednostek biznesowych przychodzili do tego HR-u wewnętrznego i prosili o pomoc w rozwinięciu przedsiębiorczości ludzi. No, dobrze, że zrobiłem wywiady z osobami, które były mi nieznane. Poznałem kilka tygodni wcześniej. I dowiedziałem się, jaka jest rzeczywistość, czyli że faktycznie jest to absolutna rzadkość na rynku.
Czyli twoje doświadczenia były inne od ogółu?
No chyba tak, ale to nie chodzi o to, żebym ja sobie teraz jakoś podbudowywał swoje doświadczenie. Bardziej chodzi o to, że ja byłem tak przekonany, że moje doświadczenia się komuś przydadzą i tym kimś będzie grupa mi bliskich osób z racji moich doświadczeń, że no tak dosyć mocny policzek na dzień dobry dostałem i stwierdziłem, że jak ja dobrze, że nie zbudowałem strony internetowej na dzień dobry, ponieważ bardzo dużo moich znajomych, którzy odchodziło od korporacji, stawało się różnego rodzaju konsultantami, trenerami. Pierwsze, co często robiło, to no, tworzyli stronę internetową i tam oddawali wszystko, co mieli w głowie, co mogło zaoferować wszystkim. Płacili kilka tysięcy złotych, 3 miesiące pracowali nad stroną internetową, a później się okazywali po roku, że robili zupełnie inne rzeczy dla innych klientów niż myśleli.
No to więc. Czyli jak linowo podejść do tego problemu? Jak powinno się to zrobić w idealnej sytuacji?
W idealnej sytuacji to trzeba oddzielić dwie kwestie. Produkt od klienta i najpierw się skoncentrować właściwie, co ja chcę i komu dostarczyć. I nie zaczynać od razu od budowania tego produktu, gotowej wersji, bo to w ogóle nie ma sensu, żeby wchodzić w produkcję czegoś, co być może się nie sprzeda.
Pareto mówi, że 80% tych funkcji będzie nieprzydatne.
No i być może gdzieś w okolicach tego ma rację. I tak w rzeczywistości jest. Więc najpierw ja bym w ogóle się zdefiniował, jakiego rodzaju myślę, że problemy mają klienci i czy w ogóle, skoro jakiś mam pomysł na ten biznes, to czy rozwiązuje jeden z tych problemów, które klienci mają. No i pierwsze, co spotkał się z klientami, w jakikolwiek sposób zweryfikował, czy oni mają ten problem, o którym myślę, jak on duży ten jest problem.
I jak to weryfikować?
No, najczęściej i najprościej to rozmawiać. I okazuje się, że wcale nie jest to proste, bo dużo osób najchętniej by zrobiło najpierw ankietę.
A najgorsze jest to, że znajomi ci będą przytakiwać. Tak, tak, kupiłbym.
No i to jest kolejna rzecz. Absolutnie nie weryfikować swoich pomysłów. Właśnie, nie zaczynać od weryfikacji pomysłów, bardziej pytać o problemy. I nie z rodziną, nie znajomymi, bo oni z natury chcą być dobrzy dla nas. Tak? I generalnie jak to House mówi, doktor House mówi, niestety kłamią.
No to prawda, to prawda. Czyli co, rozmawiać z osobami, które są w potencjalnej grupie docelowej, ale nie są to znajomi. No i co, i zacząć budować biznes od tego, co jest najbardziej oczekiwane przez nich?
Tak, rozmawiać, tylko że trzeba wiedzieć o czym, po pierwsze, tak, i jakie pytania zadawać. Także dosyć istotne jest to, że bądź co bądź, jeśli myślimy o jakimś pomyśle na biznes, no to mamy z tyłu głowy jakąś wizję tego, co mniej więcej chcemy robić, albo nawet dokładnie. Więc najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobra, jeśli spotkam się z tymi klientami, to co ja potrzebuję zweryfikować? Innymi słowy...
Ale jak to się ma z tym, co ja chcę dostarczać?
Ma się w taki sposób, że jeśli na przykład wyobrażam sobie, że wszyscy HR-owcy w dużych korporacjach potrzebują na pewno wsparcia jakiegoś mądrego konsultanta, takiego jak Bartosz Janowicz, który im pomoże rozwinąć przedsiębiorczość i innowacyjność pracowników w danych korporacjach, no to chyba powinienem zacząć nie od oferowania im usług, tylko pytania w ogóle, czy takiekolwiek problemy są zgłaszane w firmie, czy w ogóle oni jako HR-owcy w dużych korporacjach, tak, spotykają się z takim problemem, czy to w ogóle jest problem ważny, czy też nieważny. No i okazało się akurat, że nie jest ważny tak wielce, żeby od razu szukać jakichś tam konsultantów, albo w ogóle nie jest problemem w zdecydowanej większości przypadków. Faktem jest, że to było 2 lata temu. Teraz trochę się sytuacja już zmieniła.
To prawda, bardzo się sytuacja zmienia dynamicznie. A gdybyś miał podać jakiś przykład pracy linowej przy jakiejś aplikacji, tak, chciałbym, żebyś dosyć głęboko tutaj podszedł do tego tematu. Może najlepiej na jakimś przykładzie, który ciebie dotyczy, przy którym pracowałeś.
Aplikacji. A dlaczego akurat aplikacji?
No, pomyślałem, że w firmach, z którymi pracujesz, że najwięcej się wdraża takich innowacji z obszarów związanych z IT.
No dosyć dużo, to fakt. Natomiast właśnie to jest trochę taki
aplikacja,
też mit.
Aplikacja webowa, strona.
To jest trochę też taki mit, jak się okazuje. Faktem jest, że całe Lean Startup powstało, Eric Ries, który stworzył, no był też twórcą aplikacji webowej bardziej. I faktem jest też to, że to się, ta metodologia bardzo łatwo się wokół w ogóle mobilnych rozwiązań, tak bądź webowych rozwiązań najczęściej się rozwija i przyjmuje, ale bez problemu może być używana do tworzenia na przykład dobrego, podam przykład konkretnej jednej firmy, to jest akurat startup. Pozdrawiam chłopaków z Nutricusa, absolutnie. Nutricus to jest firma, która to jest też firma, której pomagam działać lean startupowo.
Co oni robią? Co oni chcą dostarczać?
Oni dostarczają bardzo fajne rozwiązanie. Analiza pierwiastkowa włosa i później, która dostarcza informacji, jakiego rodzaju pierwiastków w ciele brakuje. I później dostosowują dietę do tego, żeby wyrównać te niedobory, tak? Bądź też nadmiary pierwiastków. Czyli stabilizują poczucie i zdrowie ludzi. Natomiast ich głównym klientem, jak się okazało, najlepszym klientem na samym początku byli sportowcy, na samym początku pływacy. Ci pływacy dzięki też ich wsparciu zaczęli osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. Stali się dosyć, są już dosyć znani w kręgach sportowych. Natomiast całe działanie nasze lean startupowe polega na weryfikowaniu też na przykład, jaka inna grupa docelowa może być zainteresowana produktami i usługami Nutricusa i w jaki sposób na przykład zautomatyzować część prac Nutricusa albo w jaki sposób najlepiej rozmawiać z klientami,
no żeby jak dochodzicie do tego, żeby wiedzieć, na czym się skupić.
No tak, najważniejsze jest to, żeby postawić sobie pewnego rodzaju założenie. Czyli ja absolutnie na samym początku swojego biznesu byłem przekonany, że moim klientem będą ci HR-owcy, tak? Więc trzeba zacząć od zdefiniowania, jakie założenie wokół klienta i jego potrzeby ja uważam za prawdę. No tylko wtedy, jeśli zweryfikuję, czy to jest prawda, czy nieprawda, no mam szansę na zwiększenie prawdopodobieństwa swojego sukcesu. Inaczej idę ślepo w zaparte w rozwoju swojego produktu bądź usługi. Więc najważniejsze jest sobie odpowiedzieć na pytanie pod tytułem, co jestem przekonany, że na pewno zadziała. I wystawić to w formie jakiegoś eksperymentu. Może być to po prostu przeprowadzenie wywiadów, tak jak mówiłem, tak, z klientami, ale może być to przedstawienie jakiejś próbki, czy to gotowego rozwiązania, czy na przykład landing page, który niekoniecznie jest gotowym rozwiązaniem, ale bardziej obietnicą dostarczenia czegoś, nie?
No i jak tutaj podchodziliście do tego właśnie przy tym startupie, o którym mówisz? Jak tutaj wyglądał przebieg pracy?
Wiesz co, no dosyć dużo mieliśmy tak zwanych iteracji już, więc za każdym razem staramy
Świetnie,
się...
Świetnie, będą dobre przykłady.
Tak, za każdym razem staramy się szybko zweryfikować, czy dany pomysł biznesowy albo modyfikacja jest zadziała. Na przykład, nie wiem, czy będę mógł mówić o pewnych przykładach, ale zastanawialiśmy się, chłopacy się zastanawiali, ja jestem tylko takim człowiekiem, który zadaje czasami dziwne pytania albo trochę coś podpowie. Chłopacy się zastanawiali nad tym, czy pewien kanał dostępu do następnej grupy klientowskiej, ludzi bardziej aktywnych sportowo, ale nie regularnie jako profesjonalnie, tylko po prostu aktywnych sportowo, biegających i tak dalej, oraz ludzi, którzy dbają o swoje zdrowie, będą chcieli korzystać z jakiegoś kanału dojścia do nich, tak? Okazało się, że tak powiem, że niekoniecznie kanał, który rozpatrywali, mówię o kanał sprzedaży, dojścia do tych finalnych ludzi, działa, pomimo tego, że na samym początku byli absolutnie przekonani, że to będzie świetna metoda sprzedaży ich usług.
Tak, czyli korzyścią dla nich jest to, że nie poszli w tą stronę, nie wydawali pieniędzy, nie rozbudowywali tego.
Tak jest.
Zaoszczędzili sporo czasu i pieniędzy.
Zrobili dokładnie test, spróbowali na małej próbce, mało angażując swojego czasu, energii, zasobów. Nie wydawali zbytnio kasy, wydali tyle, ile potrzeba na to, żeby naprawdę mieć jasną informację zwrotną i mieli w ciągu 2 tygodni szybką informację, że to nie jest dobre podejście, albo to nie jest dobry czas, tak zwany timing, albo...
Bo można to samo sprawdzić za pół roku, za
dokładnie.
Rok.
No teraz jak się okazuje właśnie wśród takich klientów, którzy zaczynają pytać o moje usługi, jest całkiem rosnąca grupa HR-owców.
No tak, może łowią talenty. za pomocą Twoich usług?
Ja myślę, że to coraz bardziej, jak patrząc na korporacje, zaczyna się taki drugi trend obok tego, który ty pewnie dobrze dosyć znasz. Otóż można podejść do tworzenia nowych innowacji w korporacjach dwojak. Albo je kupować, zdobywać, inwestować w nie i tak dalej.
To ja na to namawiam właśnie.
To ty na to namawiasz, a ja namawiam na to, co jest o wiele trudniejsze, pod tytułem macie te set osób albo tysiące osób. Te tysiące osób mają dosyć dobrą styczność z klientami.
Wiedzą, czego ci klienci potrzebują.
A więc zacznijcie ich słuchać i dajcie im przestrzeń do tego, żeby zaczęli tworzyć nowe pomysły na nowe produkty i usługi.
Okej, okay. No ale to jak ich przekonujesz do tego, żeby oni zmienili swoje podejście?
Znaczy ja mogę przekonywać, występuję na różnych konferencjach, o tym staram się mówić, natomiast no, to już trzeba być na jakimś etapie świadomości, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o myśleniu o swoich ludziach i o tym, co jest potrzebne. I ja nie wiem, czy moje przekonywanie jednokrotne to jest takie skuteczne. Powiedziałbym, że to szereg różnego rodzaju doświadczeń, informacji, które docierają z wewnątrz i z zewnątrz do tych osób, wpływają na to, że finalnie decydują się.
A powiedz mi jeszcze, a propos, chciałem wrócić jeszcze do tej książki Erika Riesa. Czy poza tą książką i poza tym, co on prezentuje, w tej książce, czy są jeszcze jakieś inne pozycje, które warto byłoby przeczytać, które poruszają dobrze ten temat?
To teraz jeszcze wyjaśniając na chwileczkę. Erik Ries, tworząc tą całą metodologię, no nie był sam, tak? Można tak powiedzieć. Trzeba pamiętać, że jego głównym mentorem był Steve Blank i tutaj absolutnie polecam podręcznik startupu Steve'a Blanka i Boba Dorfa. I bez tego myślę, że sam Lean Startup jest pewną wersją okrojoną. Więc Steve Blank, który jest z kolei twórcą podejścia Customer Development, jest też takim, myślę, mentorem dla Erika w dużej mierze i teraz sparring partnerem wokół rozwijania tej koncepcji. Ale patrząc na to, jak się rozwija Lean Startup, to Lean Startup nie zawęża się tylko i wyłącznie do rozwoju produktu i usługi. No, na przykład sam Erik Ries jest w przededniu, właściwie może nie w przededniu, bo to można powiedzieć, w ciągu najbliższych miesięcy wyda następną książkę, która będzie koncentrowała się wokół Lean Leadership, czyli aspektu bardziej, jak prowadzić, zarządzać ludźmi po to, żeby stworzyć pewnego rodzaju środowisko przedsiębiorczości, innowacyjności.
Wiem, że masz już jakieś plany związane z Erikiem. Czy możemy o tym mówić, czy jeszcze nie?
A czemu nie? Otóż z moim bardzo serdecznym kolegą Markiem Kirejczykiem, pozdrawiam, jeśli
pozdrawiam
mnie słyszysz,
Marka.
A jeśli nie, to proszę donieść. O nie wspominałem. Mamy chytry plan. Myśmy się z Markiem poznali na konferencji Erika Riesa w San Francisco półtora roku czy dwa lata temu. I no, oczywiście będąc fanami tego człowieka, zawsze myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć go do Polski. No i w tym roku stwierdziliśmy, a właściwie w zeszłym roku stwierdziliśmy,
Robimy.
No to pojechaliśmy na ostatnie spotkanie, które było 3 tygodnie temu w Amsterdamie. Właściwie Marek nie był, ale poprosił swojego współpracownika o to, żeby też pojechał. I razem z Michałem byliśmy na wydarzeniu, na którym akurat no, nie udało się z Erikiem porozmawiać, ale z organizatorami, którzy pomagają do Europy ściągać Eryka, rozmawialiśmy. Jest plan ściągnięcia na początek 2017 Eryka do Polski. Z intencją zbudowania no, dużej konferencji o znaczeniu nie ponadpolskim, można tak powiedzieć.
Okej, okay, bardzo dobry pomysł, podoba mi się ta koncepcja.
Dzięki.
Podcasty mają to do siebie, że są słuchane też nie tylko na żywo, ale też głównie może nawet z opóźnieniem czasowym. Jeżeli konferencja ma być na początku 2017 roku, to pewnie cena nie jest jeszcze znana. Ale może udać mi się jakąś zaproponować jakiś rabat dla słuchaczy, na przykład na hasło dekompresor. Ile mógłbyś zaproponować rabatu, jeżeli ktoś użyje tego hasła?
Nie chciałbym tego omawiać i uzgadniać bezpośrednio, bez konsultacji z Markiem. Aha. Myślę, że trudno rozmawiać, wiesz, to jest, oczywiście wezmę pod uwagę i będę pamiętał, także Paweł, trzymaj mnie za słowo. Natomiast najważniejsze jest to, że my to chcemy zrobić kompletnie lean startupowo, czyli spróbować od pewnej małej próbki, zobaczyć, czy chwyci, jeśli znajdziemy jeszcze dodatkowo sponsora, no to będzie dobry dowód do tego, żeby zacząć zapraszać Eryka i rozszerzać to całe wydarzenie dalej. Więc myślę, że pomyślimy o tym.
Okej, okay, będziemy myśleć. Na pewno będę was informował, jak tylko wyciągnę od Bartka jakiś rabat. Przed stałą częścią chciałem ci zadać jeszcze, czyli tymi pytaniami na końcu, o których ci mówiłem, chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie. Wymień proszę trzy najważniejsze rzeczy, które wyciągasz z tej metody, które są dla ciebie najbardziej istotne.
Wiesz co, tak jak zacząłem na samym początku, dla mnie Lean Startup nie jest tylko i wyłącznie sposobem, narzędziem tworzenia produktów i usług. Właściwie jak zarówno obserwuję siebie, swój sposób myślenia, ale sposób myślenia także ludzi, z którymi współpracuję, których staram się jakoś inspirować do tego, to widzę, że to jest dobra filozofia, podejście do zmiany sposobu myślenia o. Mhm. O tym, jak powinno się być przedsiębiorczym, jak warto podejmować się nowych produktów i usług, i to absolutnie zmienia coś, co Amerykanie nazywają mindsetem, ale sposobem po prostu robienia pewnych nowych produktów i usług. Przykład. W korporacji często mówię, ponieważ sam to tego doświadczyłem wielokrotnie, wykrywają produkty dobrze sprzedane prezesom, decydentom, tak?
Elevator pitch od razu mi się przychodzi na myśl.
Tak. Natomiast trochę Lean Startup mówi, nieważne komu jak nawiniesz makaron na uszy, najważniejsze, żebyś przywiózł i pokazał na tym elevator pitch konkretny dowód tego, że klienci tego chcą, a w ogóle już będzie super, jeśli już czekają na te dane rozwiązania, tak? Więc w świadomych firmach, które chcą mieć przedsiębiorców, to też trzeba stworzyć odpowiednie środowisko, które daje możliwość samodzielnego i autonomicznego dosyć działania, typowego dla przedsiębiorców, ale z jasną informacją, przyjdź jak będziesz miał dowód, a nie swoje absolutne zapewnienie, że to będzie super rozwiązanie.
Czyli chodzi o to, żeby testować, jak będzie potwierdzenie, dopiero wtedy do prezesa.
Można powiedzieć tak, nie ma sensu zabierać się za pewne rzeczy, póki nie masz dowodu na to, że klienci tego będą chcieli i będą chcieli kupować.
Czy coś jeszcze chciałbyś dodać do tych najważniejszych rzeczy?
To myślę, że to jest dosyć ważne też do tego całego clue, to o czym mówię, że Eryk też w jakim kierunku idzie. Otóż patrząc na chociażby na Agile, tak, to jest takie podejście, które jest dosyć typowe w środowisku produkt ownerów, produkt menedżerów, ale przede wszystkim grupy IT-owców, czyli programistów wszelkiego rodzaju dyscyplinach w IT. Natomiast Lean Startup można absolutnie stosować bez względu, czy się jest IT-owcem, czy się jest HR-owcem, czy się jest prawnikiem, czy się jest lekarzem, czy się jest filmowcem, czy
zdecydowanie tak.
To jest po prostu pewna podpowiedź, jak lepiej i efektywniej można maksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu, czyli minimalizować ryzyka związane z klientem i z tego, czy na tym zarobisz.
Bardzo ci dziękuję za odpowiedzi na te pytania. Przejdźmy zatem do tej stałej części. Powiedz mi, jak oceniasz stan polskiej nauki? Jakie są silne strony, jakie są słabe strony? Co ci się podoba?
Polską, jak patrzę na polską naukę, to ja widzę, że coraz więcej fajnych pomysłów jest promowana, tak jest komunikowana. I to ja widzę dosyć dużo.
To akurat plus bardzo duży.
Tak, to jest absolutnie bardzo duży.
Są nawet firmy PR-owe, które się specjalizują w...
Dokładnie. No ale no, wystarczy popatrzeć, co, o czym także chociażby ty oraz inne osoby, które są zainteresowane podobnymi tematami robią, czyli polecają dalej, puszczają dalej informacje na Facebooku, na LinkedInie i tak dalej. Bardzo sobie cenię In Poland jako portal, który też często mówi o takich innowacjach, więc ja widzę, że i to jest bardzo dobra robota, że po prostu są wyciągane dobre przykłady. Wiem, że zapytasz mnie o kolejny, ostatni przykład, który no, dzisiejsza informacja odnośnie firmy spod Rzeszowa, która zbudowała fabrykę do drukowania ogniw słonecznych. No, rewolucyjne rozwiązanie, typowo oparte o naukowe rozwiązania, no super, tak? Albo firma z Gdańska, która produkuje lekarstwa i suplementy diety oparte o wyciąganiu tego, co najlepsze z alg. Zresztą zwycięzca chyba jednego z tych wynalazków roku TVP sprzed 2-3 lat, no ale...
Tak, to ubiegłeś moje pytanie, właśnie, które miało dotyczyć ciekawych wynalazków. Rozumiem, że możemy zaliczyć to jako odpowiedź.
Tak, natomiast jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Ja myślę sobie, cenię sobie też na przykład na Radiowej Trójce. Są chyba czasami w środku dnia, chyba w piątek bodajże, nie pamiętam jak się ta stacja nazywa, w sensie program, ale tam czasami pojawiają się takie osoby w ogóle nikomu nieznane, typu 60-letni jakiś inżynier, który pracuje nad, nie wiem, jakimś silnikiem, czy jakimś kompletnie odjechanym wynalazkiem, którego nikt nie promuje, bo nie jest ani startupowiczem, ani nie jest przypisany do jakiejś naukowej jednostki. I świetne jest to, że coraz więcej się pojawia takich akcentów, w których są wyciągane takie osoby.
Jeżeli któryś ze słuchaczy wie, o jakiej audycji mowa, to napiszcie mi proszę, jak się nazywa, ja bardzo chętnie sprawdzę, najlepiej w komentarzach. No i ostatnie pytanie, jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10 i 25 lat?
No to nie jest łatwe pytanie, zwłaszcza, że dużo się dzieje takich rzeczy, których w przyszłości zupełnie nie wiemy i nie są związane ze światem startupów i w ogóle z tym szybkimi zmianami na rynkach technologicznych i w ogóle startupowo-korporacyjnych. Natomiast jeśli bym się trzymał tego światu, to no wiesz, dla mnie dosyć ważna jest informacja, w jaki sposób ja sobie wyobrażam świat za te kilkanaście lat w perspektywie tego, na ile ludzie będą przedsiębiorczy. No to ja tak obserwując też, jak się zmieniają pokolenia i patrząc na młodych, w sensie na zarówno te pokolenie tak zwane Y, jak i pokolenie milenialsów, czyli jeszcze młodsze, to jestem absolutnie, trzymam za nich kciuki i widzę, że może się w którymś momencie mocno zacierać granice między startupem a korporacją. I w obydwie strony, żeby było jasne. Tak, że coraz więcej...
Już pierwsze jaskółki widzimy tego.
Tak, coraz więcej widać różnych podejść dużych korporacji. No dzisiaj byłem w jednej z korporacji, w której zbudowała całą przestrzeń biurową, żeby ludzie się czuli tak jak w startupach i inspirowali się różnymi rzeczami, nie wiem, kominkiem, plażą.
Mówisz o korporacji na F?
Nie mówię o korporacji na F. Na inną literkę omijmy ten temat. Generalnie rzecz biorąc, najfajniejsze jest to, że coraz więcej dużych firm widzi potrzebę korzystania z podpowiedzi młodych przedsiębiorców i coraz więcej młodych przedsiębiorców, którzy rozbudowują swoje biznesy, widzi coraz więcej potrzeb skorzystania z doświadczeń startupowych.
Bo tak, to zaciera się to. Z jednej strony rzeczywiście startupy coraz bardziej podgryzają korporacje, z drugiej strony te metodyki pracy korporacji też przydają się startupom, więc rzeczywiście to się zaciera.
To taki przykład pokazujący potrzebę skorzystania z doświadczeń korporacji jest to, kiedy startup już przestaje być startupem tylko składającym się z samych założycieli, zaczynają zatrudniać ludzi, no i w którymś momencie pojawia się bardzo podobny problem, taki jak w korporacjach pod tytułem mam pracownika, który pracuje od 9 do 17, mam pracownika, który zrobi od A do Z i nic więcej.
No tak.
No i się pojawia problem, bo się zaczyna, że nie ma na przykład wypracowanych pewnych standardów, które są oczywistością pracy korporacji, typu jasnych celów, jasnej wizji, jasnego podziału obowiązków, tak, sposobu komunikacji między przełożonym a podwładnymi i tak dalej, i tak dalej.
Bartku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj musimy kończyć, bo dzisiaj akurat goni nas czas. O metodologii można byłoby mówić długo, więc pewnie spotkamy się jeszcze przy jakichś okazjach.
Mogę jeszcze jedną rzecz
jak
powiedzieć?
Jak najbardziej.
Absolutnie bardzo ważną rzeczą jest, tak jak mogę powiedzieć, to jest to jest jedna rzecz. To jest absolutne przyznawanie się i mówienie jak najwięcej o tak zwanych, można powiedzieć, fuck-upach, tak? Czyli o wtopach. Wtopy są czymś cudownym.
Najwięcej się uczymy na błędach.
Najwięcej się na tym uczymy. Cały Lean Startup mówi o tym, rób jak najszybciej, jak najtaniej, ucz się, co po prostu działa, czyli co klienci kupują. Dziękuję bardzo, nic więcej.
Popełniaj błędy, nie załamuj się, tylko wyciągaj wnioski. A ty, słuchaczu, wejdź proszę na iTunes, daj kilka gwiazdek, żeby pomóc utrzymać wysoką pozycję. Czekaj na kolejne odcinki. Słyszymy się niebawem. Zaplanowałem ciekawych gości. No i do usłyszenia.
Cześć. Do usłyszenia, cześć.